Tajemnice świata przyrody. Skrzydlaci mieszkańcy lasu. Tekst: Danuta Pepłowska-Marczek. Wczesną wiosną przyroda budzi się do życia i zaczynamy zauważać jej pierwsze oznaki. Z niecierpliwością czekamy na przylot naszych skrzydlatych przyjaciół, którzy rozweselają każdy dzień swoim pięknym śpiewem. Spacerując po lesie już na przełomie lutego i marca możemy dostrzec największych i najmniejszych skrzydlatych mieszkańców parku, którzy z dużą precyzją i niezwykłą starannością zabiegają o względy płci przeciwnej, budują swoje gniazda i umilają czas miłośnikom kampinoskiej przyrody. Najwcześniej, bo już pod koniec lutego i w marcu przyleciały do nas pierwsze żurawie, gęsi i skowronki. By dotrzeć do Polski pokonały bardzo długą trasę. Niektóre z gatunków zimowały w okolicach Morza Śródziemnego, inne na północy i w środkowej Afryce. Najdalej leciały ptaki, które zimują na południu Afryki. Ponownie pojawiają się one u nas dopiero w kwietniu, a ich trasa przelotu wynosi około 10 tysięcy kilometrów. Zanim jednak to nastąpi, do lęgów przygotowują się ptaki, które zostały u nas na zimę i tak przystosowały się do życia w Polsce, że niestraszne im są śniegi i mrozy. Dla nich właśnie luty i marzec to miesiące, kiedy kończą budować gniazda i rozpoczynają wysiadywanie jaj. Jeśli w tym czasie wybraliśmy się na spacer do lasu, na pewno zwróciliśmy uwagę na rozchodzące się echem po lesie nawoływania dzięciołów. Głosom tym towarzyszą charakterystyczne szybkie uderzenia dziobem w suchy konar. Wówczas, czasem nawet z kilku stron, słyszymy szybkie drrrr, drrrrr, drrrrr. To samiec dzięcioła dużego ogłasza rywalom, gdzie jest jego terytorium i jasno precyzuje: mieszkam tu ze swoją rodziną, nie wkraczaj na moje terytorium, bo pożałujesz. Tymczasem nam może się wydawać, że dzięcioł znalazł jakąś larwę i po prostu chce ją wyciągnąć spod kory. Gdy zaś dzięcioł duży stuka w drzewo powoli, oznacza to, że albo szuka jedzenia, albo drąży dziuplę, w której wychowa pisklęta. Jeśli jednak usłyszymy coś podobnego do muzyki granej na perkusji, wówczas mówimy, że jest to bębnienie dzięcioła. Jeżeli będziemy bacznie obserwować, to na wiosennym spacerze możemy dostrzec krążącego nad naszymi głowami bielika. To majestatyczny, piękny i zarazem największy polski ptak. Rozpiętość jego skrzydeł dochodzi do 2,5 metra, tyle wzrostu ma najwyższy człowiek świata. Para bielików już w lutym zaczyna budować nowe lub odnawiać stare gniazdo. Jest ono bardzo duże i po kilku latach może ważyć kilkaset kilogramów. Zanim jednak do tego dojdzie, ptaki, które tworzą parę przez wiele lat, zaczynają tak zwane toki, czyli po prostu zalecają się do siebie wzajemnie. Latają razem bardzo wysoko po niebie krzycząc, robiąc piruety i niekiedy pozorując wzajemny atak. W ten sposób pokazują sobie, jak bardzo są sprawne i jak wiele mają siły, by wybudować gniazdo i wykarmić pisklęta. Jeśli uda nam się zobaczyć naszego największego ptaka, to możemy spróbować wypatrzyć również najmniejszego. Właściwie są to dwa gatunki o bardzo zbliżonych do siebie, niewielkich rozmiarach, mają po około 9 cm. Mowa tu o mysi króliku i strzyżyku. Ponieważ są małe, trudno jest je wypatrzyć od razu wśród drzew. Są jednak bardzo ruchliwe, więc jeżeli poczekamy cierpliwie, zapewne zobaczymy, jak przeskakują z gałązki na gałązkę w poszukiwaniu jedzenia. Pamiętajmy bowiem, że małe ptaki muszą cały czas jeść, by ich niewielkie brzuszki były ciągle pełne. Dzięki temu nie marzną. Mysi królik mimo swojego szarego upierzenia ma pasy złotych piórek na głowie, co wygląda, jakby nosił koronę i stąd jego nazwa. Ptaki te budują gniazdo dopiero w kwietniu. Jest ono niewielkie, zrobione z mchu, wyłożone piórami oraz sierścią i najczęściej zawieszone jest pod gałązką świerka. Drugi najmniejszy ptaszek to wspomniany strzyżyk. Ze względu na swoje rozmiary nazywany był kiedyś woleoczko. Swoje gniazdko również buduje w kwietniu. Jak na tak małego ptaszka, jest ono duże. To kula uwita z gałązek świerka, przeplatana mchem, liśćmi drzew i paproci. Wejście do niego jest niemal niewidoczne, umieszczone z boku. Strzyżyk buduje swój domek zazwyczaj na niewielkim drzewku iglastym, w korzeniach przewróconego drzewa lub stercie chrustu, a nawet w skarpie strumienia. Mimo że jest naszym najmniejszym ptaszkiem, zalicza się do tych najgłośniejszych. Bardzo łatwo zauważyć go, kiedy śpiewa. Samiec strzeżyka rozpoczyna śpiew już w marcu. Wówczas siada na szczycie jakiejś gałązki, zabawnie przy tym podrygując i zadzierając do góry ogon. W czasie, gdy strzyżyk zaczyna śpiewać, inny mały ptak już buduje gniazdo, to raniuszek. Choć jest równie mały jak opisani poprzednicy, to jego bardzo długi ogon powoduje, że wydaje się dwa razy większy. Raniuszek przypomina kulkę waty z ciemnym ogonkiem. Jest prawie biały, tylko skrzydła i ogon ma cynamonowo-brązowe. Pisklętom raniuszka nie jest zimno o tak wczesnej porze roku, ponieważ gniazdo, które zamieszkują, jest bardzo miękkie i ciepłe. Zbudowane jest od środka z mchu, a na zewnątrz pokryte kokonami owadów, pajęczynami i porostami. Raniuszek buduje je w kształcie owalnym. Dzięki temu pisklęta siedzą na dnie, a nad ich głowami rozciąga się miękki dach z wejściem od góry. Ptaszek ten ukrywa swoje gniazdko w gałęziach świerka albo tuż przy korze brzozy. Wówczas oblepia je dodatkowo skrawkami kory brzozowej tak, by było ono niewidoczne. W tym samym czasie, kiedy raniuszek szykuje swój domek, w lesie usłyszymy również nawoływania innych ptaków przystępujących do lęgów. Wśród nich jest między innymi kowalik. Jego głośne krzyki rozchodzą się bardzo daleko i brzmią jak jułup, jułup, jułup. To ptak wielkości wróbla, koloru szaro-błękitnego. Jego dziób jest na tyle silny, że może nim odłupywać kawałki kory, a nawet cicho stukać w drzewo w poszukiwaniu owadów. Kowalik ma zdolności, których nie posiada żaden inny ptak w Polsce. Potrafi on, co wydaje się mało prawdopodobne, chodzić głową w dół. Tego nie potrafi ani wróbel, ani nawet zwinna sikorka. Często, kiedy szuka pożywienia, przylatuje na drzewo, siada na górze i kierując się głową w dół schodzi po pniu. Kowalik zajmuje stare dziuple dzięciołów. Ponieważ jest jednak zdecydowanie od nich mniejszy, to i wejście do dziupli jest dla niego za duże. By nie dostał się do niej żaden drapieżnik, zalepia otwór dziupli gliną. Każdą porcję gliny przynosi w dziobie, miesza ją ze śliną i muruje starannie wejście, zostawiając jedynie tyle miejsca, ile potrzeba mu na swobodne przejście. Pisklęta kowalika, by było im wygodnie w dziupli, siedzą na delikatnych płatkach kory sosnowej. Kiedy będziemy wiosną spacerować w słoneczne dni, usłyszymy także kosa. Jego głośny, fletowy głos znany jest dobrze z naszych sadów i ogrodów. Mało kto wie, że kosy dzielą się na dwie populacje, miejską i leśną. Tą pierwszą tworzą ptaki zamieszkujące tereny ludzkie, parki miejskie czy ogródki przydomowe na wsiach. Te drugie wybierają lasy i nie są przyzwyczajone do człowieka. Kosy populacji miejskiej podjadają resztki jedzenia, które znajdują przy domach, jabłka, obierki, karmę wyłożoną dla psa, tak więc jedzenie mają przez cały rok i nie muszą odlatywać na południe, gdy przyjdzie zima. Kosy leśne natomiast nie mają zimą co jeść i większość z nich odlatuje w poszukiwaniu pożywienia.